Przy mikrofonie Grzegorz Gil, moim Państwa gościem w tym drugim bloku dotyczącym miksowania hard i soft power jest pan dr Tomasz Pawłuszko. Wracamy do tego świata norm, o którym pan Tomasz przed przerwą muzyczną zaczął mówić. Panie Tomaszu, czy to nie jest trochę tak, że Zachód jest dzisiaj miękki, a Wschód, albo bo Wschód jest twardy, Zachód jest miękki, a Wschód jest twardy. Czy to jest dzisiaj uzasadniona konstatacja dotycząca geopolityki, świata, norm i tak dalej? Zachód miękki dlatego, bo Wschód jest twardy?
To jest ciekawa metafora. W pewnym sensie ona jest słuszna, przy czym jak my byśmy tą miękkość tutaj zdefiniowali? Ja bym ją zdefiniował w taki sposób, że jest to... użycie zasobów tych niematerialnych. I Zachód rzeczywiście powiązany jest różnymi zasobami komunikacyjnymi, biznesowymi, które nie pełnią roli militarnej, prawda, tej hard w dużej mierze. One oczywiście budują zasoby militarne, ale też same w sobie służą jako środek siły. I państwa postindustrialne, takie jak państwa Zachodu, nie potrzebują dzisiaj czołgów i samolotów po to, żeby się obronić, ponieważ te państwa już ze sobą raczej nie walczą.
Teoria demokratycznego pokoju chociażby, ta miękkość tak, związana z normami. Wiele osób w to uwierzyło, a pan w to wierzy?
To znaczy widzimy prawidłowość rzeczywiście, że kraje demokratyczne ze sobą nie walczą, natomiast jak najbardziej walczą z państwami autorytarnymi.
No właśnie.
Lub takimi państwami, które uważają za takie. To jest ze strony Zachodu takie przekonanie, że wojna kosztuje, nie zwraca się, bo trzeba potem to odbudować, trzeba to naprawić, trzeba to wspierać. To jest ogromny koszt. Amerykanie się przekonali w Iraku, że to się po prostu nie opłaca. I w związku z tym Zachód skupił się na takich rodzajach siły, jak siła właśnie cyfrowa, biznesowa, ponieważ kontrola nad technologią daje dzisiaj dużo większe bezpieczeństwo, co widzimy chociażby przy dronach na polu walki, prawda, niż wykorzystanie tej klasycznej, starej siły żywej. Oczywiście ona nadal jest ważna, zasoby ludzkie nadal są kluczowe, ale znów, jakie to są zasoby? To jest gospodarka oparta na wiedzy, czyli dlaczego Amerykanie mają najlepsze uczelnie i technologie świata? No właśnie dlatego, że to jest dla nich bardzo ważny zasób. Dlaczego Niemcy zdecydowali, że pozyskają 1000 najlepszych profesorów na świecie? Dlaczego? Bo oni chcą zbudować elity na 50 lat do przodu, myślą, prawda? U nas takiego myślenia brakuje w krajach Europy.
To jest bardzo ważna też część naszej rozmowy. Nie tylko, drodzy Państwo, jesteś silny przez to, ile masz, ale jak widzisz świat? O tym decyduje twój mindset z języka angielskiego, ten punkt, jakby sposób odniesienia do rzeczywistości, czyli w tym przypadku planowanie długofalowe. No, zgodzę się z panem Tomaszem, z panem doktorem, że w Polsce niestety mamy z tym duży problem. Dużo lepiej wyglądają chociażby Skandynawowie, którzy, o ironio, przewodzą w różnych rankingach dotyczących właśnie miękkiej siły. Czyli Wschód jest twardy w rozumieniu przylgnięcia do tych tradycyjnych środków, prawda? Tych, moglibyśmy powiedzieć, troszeczkę archaicznych, związanych z epoką kolonialną, militarnych, i chyba odkrywają karty dzisiaj Rosjanie, biorąc pod uwagę brak pomysłu, choć też przecież zaczynają przemieszczać się w stronę sharp. W stronę sharp power. I może tutaj, to drugie pytanie na ten blok, czas na nie. Czym różni się sharp power od smart power, biorąc pod uwagę rozważania różnych intelektualistów? No i chyba obiektywnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że to rozróżnienie, no właśnie, pana zdaniem ono ma sens, czy jest takim troszkę, proszę wybaczyć za słowo, biciem piany?
Słowo sharp jest dosyć modne, że szybkość siły też ma znaczenie, jej szybka demonstracja, prawda? Bo to jest też element tej epoki postindustrialnej, że wszystko dzieje się bardzo szybko i poprzez media, i poprzez internet. Także tymczasem, tak jak pan redaktor powiedział, w Azji ta siła jest dosyć statyczna, zawsze taka była. Tam w tej chwili jest sytuacja trochę, która przypomina czas w Europie przed I wojną światową. Mamy kilka silnych państw, dobrze uzbrojonych, z pretensjami terytorialnymi, bo Rosjanie na przykład i Chińczycy również je mają, bo kraj przymorski wciąż Rosjanie trzymają. Mamy państwa zbójeckie i mamy też państwa bardzo wysoko zaawansowane, technologiczne, które przyłączyły się do Zachodu i to jest też miara amerykańskiego, na przykład, co mówiliśmy wcześniej, soft power, tak, że Amerykanie są w stanie przyciągać atrakcyjne, nowoczesne państwa do sojuszu, jak Japonia, Korea, Australia, Singapur i tak dalej, a Chińczycy nie są w stanie tego zrobić, bo ich historia to jest...
Ale tu też jest bardzo ciekawe, przepraszam, że wejdę słowo, panie doktorze, że Chińczycy nie mają żadnych twardych sojuszy dotyczących współpracy wojskowej, i to jest wpisane, wydaje mi się, w ich myślenie strategiczne. Bo nie ma żadnego sojuszu wojskowego, w którym są Chińczycy. Mówię tutaj o Chińskiej Republice Ludowej, o której rozmawialiśmy z panem profesorem Góralczykiem i panią profesor Ziętek kilka tygodni temu. Czy to jest też element, czy to jest przypadek, czy to jest ewidentnie systemowe rozwiązanie?
Z jednej strony myślę, że to jest systemowe rozwiązanie. Ze strony Amerykanów starają się otaczać Chińczyków swoimi sojusznikami, tak samo jak starali się otaczać Związek Radziecki kiedyś. Taktyka Amerykanów jest tutaj dosyć podobna. Natomiast ze strony Chińczyków, no to jest pewien problem też wewnętrzny kultury politycznej. Chińczycy przez setki lat nie mieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Za sprawy zagraniczne odpowiadał jakiś tam niższy urzędnik w randze przewodniczącego prowincji, prawda? Mhm. Więc Chińczycy się światem zewnętrznym nie przyjmowali, a jeśli ktoś ich denerwował, a toczyli ponad 3000 wojen przez 3000 lat, czyli praktycznie cały czas, to oni uważali, że są lepsi. To taki trochę chiński rasizm w historii odegrał pewną rolę.
No tak, nazwijmy to po imieniu, oczywiście. On się, co ciekawe, też budził właśnie w okolicach 1914-19 roku, kiedy doszło do protestów majowych, biorąc pod uwagę katastrofalny wynik konferencji wersalskiej dla Chin, które nie mogły odzyskać prowincji Shantung i delegacja chińska opuściła Wersal. Co ciekawe, wracamy tutaj właśnie do tej bardzo ciekawej, interesującej konstatacji pana doktora, że dzisiaj Azja przypomina ten świat europejski przed pierwszą wojną światową, czyli Chińczycy są tak przeświadczeni o swojej wyższości kulturowej, że nie chcą nikomu robić prezentów, wciągać się w jakieś niepotrzebne awantury geopolityczne, ekonomiczne, a zatem oficjalnie nie mają żadnych sojuszników. No dobrze, mamy zatem bardzo ciekawy obraz Azji, która troszkę jest Europą 100 lat temu, a teraz w tej czwartej części naszego programu chciałbym pana zapytać o najbardziej pana zdaniem spektakularne, nieskuteczne albo skuteczne, czyli porażki i sukcesy mieszania ze sobą, panie doktorze, miękkiej i twardej siły w postaci smart albo sharp. Możemy się przyjrzeć Amerykanom, Chińczykom, Rosjanom, a być może ma pan dla nas jakąś niespodziankę i poda pan przykład państwa, które na ogół nie pojawia się przy takich analizach, w takich analizach.
No to spróbujmy dla każdego z tych państw, a potem coś wymyślimy.
Dobrze.
Wydaje się, że Chińczycy na początku, jak Joseph Nye opublikował tą książkę o soft power, starali się podręcznikowo realizować to, co on tam napisał. Okay. I rzeczywiście Chińczycy w pierwszej dekadzie organizowali olimpiadę, pokazywali budowę dróg, sukces, zaczęli budować instytuty Konfucjusza na całym świecie. No a później no, okazało się, że jednak stoi za tym jakieś współczesne niewolnictwo, że nadal prześladowane są w Chinach mniejszości, że ten biznes wcale nie jest taki czysty, że trzeba się układać z kacykami lokalnych tutaj chińskich prowincji. Także to Chińczykom się nie sprawdziło, a ostatnio jeszcze, prawda, wychodzą te kwestie agenturalne powiązane z instytutami Konfucjusza w różnych krajach Europy i niektóre kraje europejskie rezygnują z sieci tych organizacji.
Skandynawowie między innymi, którzy przecież w tych rankingach soft power są najwyżej, oni po prostu czują pismo nosem i mówią dziękujemy.
Dokładnie, zresztą Skandynawowie są mistrzami soft power. Ja pracowałem przez wiele lat w katedrze skandynawskiej. Zajmowaliśmy się nowoczesnymi krajami. Co czyni je nowoczesnymi? I Skandynawowie to są małe kraje, kilkumilionowe, a ich wpływ globalny jest gigantyczny właśnie w porównaniu do ich potencjału i ludności, ponieważ dlaczego mają nowoczesność, styl życia i oni potrafią to wyeksportować na 100 sposobów. W tej chwili ta rewolucja energetyczna na przykład, która jest w Unii Europejskiej, to jest produkt skandynawskiej roboty, że tak powiem, prawda? Przez wiele, wiele lat Skandynawowie tłumaczyli, musimy być bardziej ekologiczni, przekonali do tego Niemców, bo Skandynawowie zawsze przychodzą przygotowani na spotkania z ekspertyzami, z analizami, są nie do pobicia i w negocjacjach potem wygrywają. To jest przykład taki pozytywny soft power. Jeśli mówimy o Rosji czy o Stanach Zjednoczonych, no te kraje kilkakrotnie, wierząc w swoją wielką misję, w przypadku Rosji to jest tam jedność narodów słowiańskich, jakiś panslawizm, eurazjatyzm, imperium i tak dalej, i tak dalej. Próbowali Rosjanie poszerzyć swoją strefę wpływów, ale też tak jak Chińczycy, no, traktując innych z góry. I to się nigdy nie podobało za bardzo i Rosja raczej od 100 lat traci kolejne ziemie i wpływ na kolejne procesy polityczne i w Azji, i w Europie. I oni no, cały czas wydają się tego nie rozumieć. Bo dlaczego? No brakuje im tego rozumienia soft power, że muszą być bardziej elastyczni, muszą być bardziej może liberalni trochę. Tymczasem rosyjskie elity no, skostniały i wybrały tą rolę taką breżniewowską i to jest no, katastrofa dla Rosji w tym momencie.
No dobrze, ale czy to jest tak, panie doktorze, że Chiny traktujemy tutaj jako w zasadzie państwo bardzo blisko dzisiaj w grupie Rosji, czyli w zasadzie skompromitowanego gracza, który budował podręcznikowo najowską soft power, ale dzisiaj świat przejrzał na oczy. Czy jednak Chińczycy mają swoje atuty? Atuty także w wersji soft, a może właśnie w wersji smart?
O tym się nie mówi, panie redaktorze, ale państwa autorytarne też mają soft power.
No właśnie.
Czym korzystają z niego inaczej? To są inwestycje, to jest rozbudowa portów, to jest budowa autostrad, które Chińczycy oferują właśnie w Pakistanie, gdzieś tam na pograniczu Indii, bo z Indiami się nie lubią, w Iranie, w Afryce Wschodniej.
No dobrze, cała wizja pasa i szlaku, One Belt, One Road, to jest jeden wielki soft power?
Oczywiście.
No właśnie. Jeden wielki soft power, który przecież jest nie w smak Amerykanom, by tutaj Chińczycy wchodzili, który też nie w smak jest części państw Unii Europejskiej. No właśnie, czyli jednak Chińczycy to nie jest taka równia pochyła, jaką jest dzisiaj Rosja w odniesieniu do soft power. No, Rosja ma jeszcze swoją Unię Euroazjatycką, ma ten tak zwane azjatyckie NATO w postaci Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego, ale umówmy się szczerze, że to jest bardziej fasada i to jest taka Rosja plus, prawda? No dobrze, a czy jakaś niespodzianka, Skandynawia nam tutaj wybrzmiała jako stosunkowo nieoczywista ośrodek siły tej miękkiej, ale także tej smart, czy jeszcze jakaś nieoczywista lokalizacja?
Może pomyślmy o Europie też, prawda? Bo mamy Polskę, mamy Niemcy, mamy Francję, prawda? Francja na przykład przez setki lat imponowała swoją kulturą, językiem, to był główny język dyplomacji, francuska humanistyka, to jest też przykład używania miękkiej siły i francuskich wpływów właśnie w dawnych koloniach i tak dalej, ale w tej chwili Francja relatywnie traci, prawda? Bo cały czas ten motyw kolonialny się tam pojawia. W przypadku Niemców ogromna siła biznesowa. Jak pamiętam, byłem w Berlinie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to oni mieli ponad 1000 urzędników odpowiedzialnych za promocję niemieckiego biznesu. My w tym czasie mieliśmy 12. I Niemcy no, świetnie promują swój handel, swoje korporacje. Nawet ostatnio chyba kanclerz Scholz był w Chinach, to zabrał 70 biznesmenów, co notabene nie jest do końca okej wobec partnerów z Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że wspólną politykę handlową prowadzi Bruksela. Więc jakby Niemcy przesunęli to pod urząd kanclerza i w ten sposób działają. ale no jakby to zostawmy to na boku. I Niemcy mieli problem z tym, żeby pokazywać się jako siła militarna, więc wymyślili sobie koncepcję Zivilmacht, czyli siły cywilnej, i starają się oddziaływać biznesowo. No i teraz widzimy, no jakby przy okazji ich współpracy z Rosją przez ostatnie dekady, wyszło im to niezbyt na dobre.
No a dzisiaj, myśleli, że a dzisiaj
Rosja
przecież
to jest taki kraj, gdzie można zrobić biznes.
No dzisiaj a podobnie kanclerz Scholz jest w Chinach przecież, był w Chinach kilkanaście dni temu.
Tak, tak. Ja nie wiem, czy on to konsultował z partnerami z Unii Europejskiej, bo rzeczywiście poszukiwanie krajów azjatyckich do umów handlowych, no to powinna robić Bruksela. Da, bo tam on odwiedził Wietnam i chyba Malezję.
No tak, rozmawiamy o zagranicznej polityce ekonomicznej, którą w tym przypadku monopolizuje Bruksela, Komisja Europejska odpowiedzialna w ramach kompetencji wyłącznych. Od nich rozmawialiśmy pod kątem miękkiej siły Unii Europejskiej wcześniej z panią profesor Beatą Piskorską. A zatem, no właśnie, mój pomysł na też teraz pewien fragment tego ostatniego naszego odcinka, to jest takie pytanie do pana, czy w świecie hard power mamy do czynienia z sojuszami, prawda? Sojuszami, które polegają na kumulowaniu siły. Wiążą państwa, które mają wspólny interes, chcą coś osiągnąć bądź wspólnie czegoś uniknąć. Czy w świecie soft power, być może smart, można mówić o kumulowaniu takiej siły? Czy soft power się kumuluje? Czy też raczej takich mechanizmów nie ma? Jak pan na to spojrzy, panie doktorze?
To jest dobry punkt widzenia, chociaż ja myślę, że to może być dwuznaczne. W tym sensie oczywiście soft power może się kumulować. Pamiętamy tą atrakcyjność krajów Zachodu w latach 90. Polska jest uznawana za kraj Zachodu gdzieś w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, prawda? My tak o sobie nie do końca myślimy jeszcze, bo to jest ta integracja europejska w naszym wykonaniu, to jest niecałe dwie dekady tak naprawdę. Ale no, kontynentalnie tak, Europa jako miejsce lepsze do życia, jako cały kontynent. Więc jakby to może się rozszerzać i poszczególne państwa oczywiście współpracują. Mamy integrację europejską, mamy współpracę wywiadowczą, mamy współpracę militarną. Więc jakby ta sieciowość gospodarek, ale też struktur militarnych w tym momencie na Zachodzie jest czymś dodatnim.
No dobrze, czyli taka atrakcyjność inwestycyjna. Dobra, atrakcyjność turystyczna, inwestycyjna, dobra. Tutaj może być kumulacja, okej.
Okay. Tak, tak, ale no i też w dziedzinie bezpieczeństwa widzimy, że wschodnia flanka jest broniona przez żołnierzy natowskich. Może nie tak, jakbyśmy chcieli i nie w takiej liczbie, jakbyśmy chcieli, no ale...
No ale czy to się wiąże z soft powerem Polski i powiedzmy, nie wiem, czy to się wiąże stricte z hard power, czyli powiedzmy świętym, podkreślane to jest na wszystkie możliwe sposoby w sytuacjach kryzysowych artykułem 5? Czy to jest jednak jakiś rodzaj soft oddziaływania polskiej dyplomacji?
W zasadzie trochę tak. Jakby położenie Polski sprawia, że ta pozycja polskiej dla krajów bałtyckich, które mają po kilka tysięcy żołnierzy, jest bardzo ważna. I bardzo ważna jest tutaj w kwestii soft power też akcesja, planowana akcesja Szwecji i Finlandii, prawda? Szwedzi i Finowie zobaczyli, a oni rozumieją soft power, co to znaczy być w NATO w sytuacji, kiedy Rosja zachowuje się agresywnie. I to jest przykład tego, że soft power może działać w kwestii bezpieczeństwa również na poziomie sojuszy. Natomiast nie byłbym taki pewien, czy soft power działa w obszarze nowych technologii czy biznesu. Tam jest jednak twarda rywalizacja i mimo, że się lubimy z Amerykanami, to też z nimi konkurujemy, prawda, technologicznie. I jest to oczywiście inny rodzaj konkurencji niż z Chińczykami, gdzie Amerykanie ostatnio im, że tak powiem kolokwialnie, urwali dostęp do procesorów, firm Intel i tak dalej. Więc zmuszają Chińczyków do jakby ograniczania się. Ale no, w rywalizacji z państwami europejskimi mamy raczej taką typową rywalizację biznesową. Jak jakiś koncern przegrywa amerykański, to jest przejmowany przez europejski, albo vice versa. Także tutaj nie ma takiego rodzaju konfrontacji, ale jeszcze ileś lat temu byśmy powiedzieli, że to jest bardzo niebezpieczna konfrontacja. Dobrze. A dzisiaj kraje Zachodu to akceptują, ten rodzaj płaszczyzny konfrontacji.
Panie Tomaszu, o ile sobie dobrze przypominam definicję Josepha Neya, z roku 2004, z jego książki Soft Power i generalnie to, co proponował wcześniej z końcem lat 80., to elementy, zasoby ekonomiczne wchodziły w zakres jego definicji soft power, prawda?
Tak, bo to jest atrakcyjność
tak,
biznesowa.
Tak, ale i ja teraz, zdecydowanie,
prawda?
I teraz mam wrażenie, proszę wybaczyć, że dzisiaj należy się Najowi, no, powinien zaktualizować swój dorobek, bo wydaje mi się, że elementy środków ekonomicznych niepostrzeżenie przechodzą troszeczkę w stronę hard. Czy taka konkluzja naszego dzisiejszego spotkania jest uzasadniona pana zdaniem?
To jest dobra konkluzja, myślę. Znaczy, Naj tutaj rozróżnia, że inaczej funkcjonują w soft power państw postindustrialnych, a inaczej tych industrialnych, że państwa industrialne tak mają ten merkantylizm, rywalizują, nie ma zasady win-win.
Tak.
Natomiast w tych państwach postindustrialnych, gdzie rozwiązania są często sieciowe, cyfrowe, to ta gospodarka jakby no też opiera się na rynkach finansowych, więc one są bardzo płynne i w ten sposób tutaj można powiedzieć rzeczywiście, że ten soft power bywa używany jako narzędzie hard, tak? Mówimy tutaj o wspomniałem o odcięciu Chińczyków od procesorów,
tak.
Rosjan, prawda, sankcje ekonomiczne na Rosję, to działa rzeczywiście w duży sposób, bo to jest karanie tak naprawdę kraju, który nam się nie podoba, który coś złego zrobił.
No, my pamiętamy karakale francuskie, Australijczycy i Francuzi pamiętają kwestie dostaw okrętów podwodnych, a zatem można też tutaj karcić, tak? Karcić odbieraniem zamówień.
Trochę tak, no bo mamy gospodarkę globalną. Taka wieść się niesie natychmiast. I Francuzi może nawet nie tyle byli wściekli, że wypowiedzieliśmy im ten kontrakt na Caracale, ile po prostu renoma francuskiego przemysłu zbrojeniowego trochę ucierpiała w ten sposób. I później to właśnie ten przykład też Australii i tak dalej. Ostatecznie te Caracale kupili Węgrzy, bo to są spryciarze po prostu.
No Węgrzy, o Węgrach rozmawialiśmy z panem Dominikiem Hejem kilka tygodni temu. Bardzo nam się tutaj ta czytelna zrobiła sytuacja. To globalne pole gry w tych kilkudziesięciu minutach smart i soft i hard power. Natomiast proszę wybaczyć, dzisiaj świat jest tak złożony, tak zdigitalizowany, tak sprzężony, że tak naprawdę rozróżnianie siły hard od siły soft, mam wrażenie, że jest problemem w dużej mierze akademickim. My staramy się w GPS, poprzez GPS lepiej rozumieć świat, w tym przypadku świat siły, oddziaływania, o tym, jakie są zasoby hard, smart power, sharp power, a także o mechanizmach konwersji, projekcji tej siły. Rozmawiałem z państwem, z panem doktorem Tomaszem Pawłuszko z Uniwersytetu Opolskiego, który pozwolił sobie na kilka bardzo ciekawych metafor. Mówiliśmy m.in. o metaforze gry komputerowej. No, w dzisiejszej geopolityce państwa nie mają jednego życia, mają kilka żyć, biorąc pod uwagę właśnie te inteligentne środki oddziaływania. I to chyba dobrze. O geopolityce na noże, czyli w wersji hard, i na talerze, czyli w wersji soft, rozmawiałem w tym odcinku z panem doktorem Tomaszem Pawłuszko, a wcześniej z panią profesor Beatą Piskowską. Bardzo dziękuję panie Tomaszu, panie Tomku za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Państwu życzymy dobrej nocy. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.